Słowa do słowa.
5. Podwyższenia Krzyża Świętego. Z Księgi Liczb. Zgrzeszyliśmy, bo złorzeczyliśmy Panu i Tobie. Zechciej więc pomodlić się do Pana. Z Psalmu 78. A On jest miłosierny. Do ich grzechów odnosił się z litością, bo nie chciał ich całkiem wygubić. Z listu świętego Pawła do Filipian. Ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie, z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek. Uniżył się, stając się posłuszny, aż do śmierci, śmierci na krzyżu. Z Ewangelii według świętego Jana. I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. Siostry i bracia, co jakiś czas nasz liturgiczny niedzielny kalendarz zostaje w pewien sposób zatrzymany albo zaburzony, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, przez rozmaite uroczystości lub święta, szczególnie święta związane z osobą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jesteśmy wtedy zaproszeni przez Kościół, by na chwilę zatrzymać się, odstawić na bok zwyczajny cykl czytań niedzielnych, a wejść właśnie w rozważanie tajemnicy, wydarzenia z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa lub przypomnieć sobie o istotnych dla nas symbolach naszej wiary. I dziś właśnie mamy takie zatrzymanie. Niedziela, która jest jednocześnie świętem podwyższenia Krzyża Świętego. Pewnie w wielu parafiach dotrze do nas ta wiadomość, wiedza pewna przekazywana przez naszych duszpasterzy, że właśnie kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta, została zburzona przez legiony rzymskie, rozpoczęły się wtedy wielkie prześladowania chrześcijaństwa trwające prawie 300 lat. I dopiero po ustaniu tych prześladowań, po edykcie mediolańskim w 313 roku, matka jednego z cesarzy rzymskich, święta Helena, kazała szukać krzyża, na którym umarł Jezus. Po długich poszukiwaniach, okraszonych też ogromną modlitwą nie tylko świętej Heleny, ale wielu ludzi, którzy prosili Boga o powodzenie tych poszukiwań, o odkrycie tego, co najważniejsze dla chrześcijaństwa, udało się odnaleźć krzyż Jezusa. Nie ma zgodności co do daty tego wydarzenia. Niektórzy historycy podają rok 320, niektórzy 326, niektórzy mówią o 330 roku, ale jeśli chodzi o dzień i miesiąc, źródła historyczne mówią o 13 lub 14 września. W związku z tym właśnie wydarzeniem odnalezienia relikwii krzyża zbudowano w Jerozolimie dwie bazyliki. Bazylikę Męczenników i Bazylikę Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników była też nazywana Bazyliką Krzyża. 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono 13 września uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na dzień kolejny, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii krzyża na widok publiczny, czyli pierwszej adoracji krzyża. Warto przy tej okazji wspomnieć również, o czym pewnie wielu z was, siostry i bracia, doskonale wie, że przez długi czas krzyż był pusty. To znaczy, nie było na nim ciała Jezusa. Nie było figury Jezusa ukrzyżowanego. Ale oczywiście nasze spotkanie nie jest spotkaniem w stricte historycznym czy liturgicznym, ale jest spotkaniem ze Słowem Boga. Chcemy dziś znów usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia o sobie, co nam Słowo Boże, Biblia, komunikuje na temat Boga, który jest miłością, który jest miłosierdziem, który chce zbawienia każdego z nas. Zobaczmy zatem, co nam dziś Bóg o sobie mówi. Pierwszym tekstem podanym nam w liturgii jest fragment 21 rozdziału Księgi Liczb. Wersety między 4 a 9. Po śmierci starszego brata Mojżesza, arcykapłana Arona, po przeżyciu żałoby trwającej 30 dni, cały dom Izraela rusza z okolic góry Hor, by obejść krainę Edomu. Jak zaznaczy autor biblijny, w czasie marszu lud stracił cierpliwość. Kolejny raz. Bo to nie pierwszyzna dla Izraelitów tracić cierpliwość i zaczynać narzekać, złorzeczyć, obwiniać i Mojżesza, i ostatecznie Boga. Czy to po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas wytracić na pustkowiu? Tu przecież nie ma jedzenia ani wody, a ten chleb bez treści już nam całkiem obrzydł. Chodzi oczywiście o mannę, o ten wyraźny znak błogosławieństwa i ogromnej troski Bożej każdego dnia. Bo jak czytamy we wszystkich przekazach biblijnych, manna, odkąd się pojawiła, towarzyszyła ludowi, aż nie zebrał pierwszych plonów w ziemi Kanaanu, już po przejściu Jordanu. Czy może się znudzić manna? Czy może się znudzić błogosławieństwo? Czy można się przyzwyczaić do bliskości Boga? Czy spotkania z Bogiem mogą stać się rutyną? Myślę, że im więcej pytań byśmy zadali, im bardziej wyraźny stałby się ten kierunek myślenia, tym bardziej każdy z nas odkryłby w swoim sercu, że i my jesteśmy dziś narażeni na taką pokusę, a może nawet czasami tej pokusie ulegamy. Co się wtedy dzieje? Pojawiają się węże, jadowite węże. Kąsają ludzi. Umiera wtedy bardzo wielu synów Izraela. Znamy te midrasze, w których ludzie najpierw narzekają i obwiniają Mojżesza. Złorzeczą temu słudze Pana. I te węże, które są obrazem ich słów, ich szemrania, tej złej mowy. Te węże najpierw kąsają, są bardzo uciążliwe, ale nie są tak jadowite, by powodować skutki śmiertelne. Natomiast, kiedy Izrael nie przestaje narzekać i przenosi swoje złorzeczenia na osobę Boga, wtedy, według tych opowieści żydowskich, nagle owe małe, kilkunastocentymetrowe czy kilkucentymetrowe węże nabierają jakby tak jadowitej mocy, jak słowa, które są kierowane przeciwko Bogu, że ludzie zaczynają umierać. Słowo oskarżenia, które niesie śmierć. Przerażające. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze słowa mogą nieść śmierć. Mogą zabić w kimś nadzieję. Mogą przetrącić komuś życie tak bardzo, że trudno mu się potem podnieść. Mogą odebrać radość istnienia. Mogą stygmatyzować, naznaczyć tak bardzo czyjeś serce, czyjeś myśli, czyjeś postrzeganie siebie, że człowiek wewnętrznie umiera. Dobrze jest myśleć nad tym, co się mówi. Dobrze jest wiedzieć, że nasze słowa mają bardzo, bardzo wielką moc. Oczywiście nie chodzi teraz o przypisywanie rozmaitym słowom mocy magicznych, czy nawet boskich mocy. Warto natomiast sięgnąć choćby do listu świętego Jakuba, do 3 rozdziału i przeczytać, że język, choć mały, cieszy się wielką władzą. Że jak mały płomień potrafi podpalić wielki las, tak język staje się płomieniem. Może być chlubą zła, splamić całe ciało. Język może być nasączony śmiercionośnym jadem, bo potrafimy nim uwielbiać Pana i Ojca i jednocześnie tym samym językiem potrafimy przeklinać ludzi. Z tych samych ust, jak napisze święty Jakub w 10 wersie 3 rozdziału, wychodzi uwielbienie i przekleństwo. Dlatego kilkanaście zdań później napisze: nie mówcie, bracia, źle o drugich. A jeszcze chwilę dalej: nie narzekajcie jedni na drugich. A przecież wcale nie tak trudno nam narzekać. Jak można się od tego uwolnić? Pierwsza i podstawowa potrzeba to prawda. To stanięcie wobec prawdy. Zbawieniem w całej tej sytuacji opisanej w 21 rozdziale Księgi Liczb jest propozycja, a właściwie polecenie Boże, które kieruje Bóg do Mojżesza. Każ sporządzić węża, umieść go na palu. Dzięki temu, jeśli wąż ukąsi kogokolwiek, a on, ten ukąszony, spojrzy na niego, pozostanie przy życiu. Zobaczyć swój grzech to pierwsze, co powinno się dokonać. Mówią midrasze żydowskie, że ta zła mowa, lashon hara, to obwinianie, narzekanie, złorzeczenie odbywało się w ciemności czy w ciszy namiotów izraelskich. Gdzieś tam wewnątrz serc. A mimo to owo narzekanie przybrało postać węży. Żeby ocalić życie, trzeba było wyjść przed namiot. Trzeba się było przyznać. Było konieczne uznać siebie za grzesznika, za winowajcę. By ocalić życie, nie można było nie podjąć ryzyka, że ktoś mnie zobaczy, że mój grzech wyjdzie na jaw. Siostry i bracia, jak dobrze, że nasze spowiedzi dziś odbywają się w ciszy krat konfesjonału. Że nie musimy zwierzać się w parafii chociażby, czy wspólnocie jakiejś z naszych grzechów, z naszych nieprawości. Owszem, jeśli rozpuściliśmy jakieś plotki, jeśli popełniliśmy grzech oszczerstwa, obmowy, powinniśmy to wszystko, może i nawet korzystając ze starego polskiego zwyczaju, odszczekać. Ale przede wszystkim, szukając uzdrowienia, szukając wolności od tych rozmaitych węży, które nas wciąż kąsają, które próbują sączyć jad w nasze życie, w nasze serca, w nasze myśli, potrzebujemy nieustannie stawać przed Bogiem, przyjmować prawdę o nas. Prawdę, która zawsze ze strony Boga jest wypowiadana z miłością. Bo Bóg nas nie potępia. Bóg nami nie gardzi. Bóg nas nie odrzuci. I choć autor psalmu 78, który usłyszymy w dzisiejszej liturgii, opisujący w dużej części swojego tekstu działanie Boga podczas wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu i tej wędrówki przez Półwysep Synajski, choć będzie tutaj postawiony mocny akcent na niewierność Izraelitów, będą przypominane wydarzenia wstydliwe dla narodu wybranego, to fundamentem tego tekstu i Ewangelią tego psalmu jest stwierdzenie: Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłosierdziem. Owszem, On pozwala na doświadczenie przez człowieka konsekwencji grzechu, ale i tak z tych konsekwencji chce człowieka wybawić. Nie pozwala na śmierć. Nie zgadza się Bóg na odpłatę pięknym za nadobne. Jak to usłyszymy w dzisiejszej liturgii, do ich grzechów odnosił się z litością. Bóg wie, jacy jesteśmy i nie chce nas zniszczyć. Przecież jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy Jego oczkiem w głowie. Przecież On nas kocha. I o tej miłości przypomina nam dziś w kolejnym tekście święty Paweł, pisząc w absolutnym zachwycie do chrześcijan mieszkających w Filipi o tym, byśmy mieli te same myśli, które były w Chrystusie Jezusie. drugi rozdział tego listu, Paweł zaczyna słowami: jeśli zatem jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakieś pocieszenie miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność, tkliwość, pełną uczyńcie moją radość, byście jedno myśleli, byście tę samą mieli miłość, te same uczucia, byście o jedno się troszczyli. Niczego dla intryg, niczego dla pustej chwały, lecz byście jedni drugich uważali w pokorze za wyższych od siebie, aby każdy nie to, co swoje miał na uwadze, lecz każdy i to, co innych. Niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie. I później zaczyna się ten hymn, nazywany w teologii hymnem o kenozie, o uniżeniu Chrystusa. Tekst, który dotyka nas w wielu momentach roku liturgicznego, szczególnie w czasie Triduum, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie, z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek, uniżył się, stając się posłuszny aż do śmierci, śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, imię nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa uklękło każde kolano, istot niebieskich, naziemnych, podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus Panem ku chwale Boga Ojca. Tak właśnie chce kochać Bóg. Tak kocha Bóg. Tak będzie kochać Bóg. Trudno się zatem dziwić, że na finał dzisiejszej liturgii słowa przeczytamy fragment nocnej rozmowy faryzeusza Nikodema z Jezusem. Nikodem przychodzi na pogawędki o Bogu. Przychodzi w nocy. A noc w Ewangelii świętego Jana to symbol grzechu i symbol poszukiwania. Jest faryzeusz. Człowiek, który chce być oderwany. Nie chce się identyfikować z grzesznikami, z tymi, którzy nie znają Boga. On chce poznać, on chce być blisko. Ma świadomość, ma doświadczenie grzechu, a jednak szuka Boga. Rodzi to we mnie bardzo konkretne pytanie. Czy wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, żeśmy nagrzeszyli, czy szukamy Boga, czy od Niego uciekamy? Czy jesteśmy jak Adam i Ewa w raju? Próbujemy ukryć się przed wzrokiem Boga, bo myślimy, że będzie nas ścigał takim spojrzeniem, które wydobędzie z nas wszystko i postawi pod ścianą oskarżeń? Czy będziemy chcieli być jak najszybciej odnalezieni przez miłosierdzie? Czy będziemy się ścigać z czasem, by jak najszybciej przyjść do spowiedzi? Patrzymy na trzeci rozdział Ewangelii świętego Jana i widzimy, że już po kilku zdaniach, po kilku chwilach tej rozmowy do uszu Nikodema i do jego serca dobija się słowo Jezusa: jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne. By Syn Człowieczy był widoczny z daleka, by był jak latarnia, do której będą ciągnąć wszyscy pragnący życia. Można by powiedzieć z przekąsem, odnosząc się do 21 rozdziału Księgi Liczb, że to nie Bóg miał węża w kieszeni podczas prowadzenia swojego ludu na pustyni. Bóg był hojny, hojną ręką udzielał błogosławieństwa, udzielał łaski. Dzień w dzień dbał o to, by nie zabrakło jego ludowi manny. Natomiast to ludzie mieli węże w kieszeniach. I dziś jest podobnie. Bóg pełną garścią obsypuje łaskami tych, którzy spoglądają na Chrystusa. Jeśli uznaje swoje grzechy, daje sobie szansę, by przyjąć miłosierdzie i przebaczenie, które pojawia się już w momencie popełnienia przeze mnie nieprawości. Już wtedy Bóg chce mnie ratować, już wtedy wyciąga do mnie rękę, by mnie zbawić, by mnie uwolnić. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. To jest miłość. To jest prawo miłości, prawo do miłości, które daje sobie Bóg i które nam objawia przez życie mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mogę być zafiksowany na punkcie przestrzegania rozmaitych przepisów, rozmaitych praw, żeby wszystko wypełnić co do joty. A Bóg mówi, że zbawienie jest darem. Że nie muszę niczym zasługiwać na Bożą miłość. Że w Bogu jest nieustanne pragnienie przebaczenia. Że On jest miłosierdziem. I że chodzi tak naprawdę o otwarte serce na przyjęcie tego daru. Chodzi o to, by prosić, bo wtedy nauczymy się przyjmować. To, co mówił Jezus, musiało szokować Nikodema. Ale taka jest Ewangelia. Tym jest dziś Ewangelia dla nas. Tym jest to święto podwyższenia Krzyża Świętego. Popatrzeć dziś na krzyż. Zobaczyć, że to jest miejsce objawienia miłości i że dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa wszystkie moje osobiste krzyże, wszystkie moje zmagania, wszystko to, co mnie upokarza, co mnie ogranicza, co jest bardzo niewygodne w moim życiu, co jest powodem wstydu, co chciałbym odrzucić, bo nie jest dobre, to wszystko może stać się miejscem objawienia miłości Boga. W tym wszystkim Bóg chce każdemu z nas, siostry i bracia, powiedzieć raz jeszcze: kocham Cię. I nie przestanie tego mówić. Tej prawdy, Ewangelii, najlepszej nowiny o tym, że Bóg ratuje każdego z nas. Tego wam życzę, siostry i bracia. I niech tak się stanie. Amen.